Koniec marki Piotr i Paweł to była ostatnia sieć polskich delikatesów. Wcześniej taki los spotkał Almę i Bomi. Nowy właściciel pochodzi z RPA. Najprawdopodobniej wszystkie sklepy sieci Piotr i Paweł zostaną przekształcone w Eurospar lub Spar, zapowiedział Rob Philipson, odpowiedzialny za polski rynek z ramienia Spar Group. Dlaczego polskie sieci nie mają szczęścia i nie potrafią się rozwijać? Takie sieci delikatesowe, chociaż są też inne, którym nieźle się powodzi. Co stoi na przeszkodzie? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koniec ostatniej sieci delikatesów polskich, Piotr i Paweł. Mają innego właściciela, będzie nowa nazwa, nowy asortyment z markami własnymi. Co polscy przedsiębiorcy robią nie tak, że po Almie i Bomi taki los? To trochę żal.
Nie, mi zupełnie nie jest żal. Ja prawdę powiedziawszy,
Artur Kiełbasiński,
z racji miejsca, gdzie mieszkam przez jakiś czas, byłem trochę skazany na Piotra i Pawła i niestety wybór towarów, to co tam się dzieje, asortyment jest już tak słaby, że naprawdę trudno robić zakupy. No ale nie będę się skupiał na krytykowaniu. Ja myślę, że polscy przedsiębiorcy, którzy próbowali robić delikatesy, źle zdefiniowali rynek. Jeżeli nawet 15-20 lat temu wydawało się, że ten rynek takiej lepszej spożywki będzie dobrze funkcjonował, to potem przed rok 2008-2009 na świecie. W Polsce pewne spowolnienie gospodarcze było w roku 2011-2012. Mhm. I wtedy tak naprawdę okazało się, że Polacy bardzo trzymają się za kieszeń, robiąc te codzienne zakupy. Nam się to może podobać, nam się to może nie podobać. Możemy mówić, że mamy trochę złe zwyczaje żywieniowe, że powinniśmy jeść lepiej i powinniśmy inaczej się generalnie odżywiać. Natomiast nie zmienia to w niczym fundamentalnego faktu, że Polacy tak naprawdę zagłosowali nogami i swoimi portfelami, poszli do dyskontów. Inna sprawa, że z czasem te dyskonty wcale nie okazały się tak tanie, jak pierwotnie zakładaliśmy.
I pojawiły się tam też asortymenty spółki delikatesowej.
I właśnie to, że te dyskonty także zaoferowały lepsze towary. W tym momencie delikatesy niestety trochę straciły rację bytu. Czy się obrażać, czy smutno, czy nie smutno? Ja patrzę inaczej. No to zweryfikował rynek, a nie administracja, więc no chyba coś jest na rzeczy, że znikają.
Kompletnie się z panem, panie Arturze, nie zgadzam. Grzegorz pan Pelowski powiedział jako konsument i tutaj w pełni zgoda. Pana nie interesuje, gdzie pan kupuje, kto na tym zarabia. Mnie to bardzo boli, że ginie taki nasza sieć rodzima, polska. Fajnie się zaczęło. Czytałem historię tej firmy. Dwaj bracia, mama, firma rodzinna. I teraz powiem taką jak gdyby swoją refleksję na ten temat. Polska została przez te ostatnie 30 lat rzucona naprawdę na głęboką wodę i no przeżyje ten, kto prawda dopłynie do brzegu, a ten, kto nie, to się utopi. No i nasz Paweł się topi. Brak doświadczenia. Przypomnijmy sobie, mieliśmy taką sieć. Na samym początku nazywała się Społem. To był gigant większy od Biedronki. Też nie przetrwał, prawda? Fatalnie.
W szczątkowej formie.
Tak, jest jeszcze tych parę sklepów i nie wolno nam zapomnieć również o sklepach nie społemowskich, tylko GS-owskich. Jest to nadal naprawdę spora sieć. Jest tego sporo i mi się wydaje z moich obserwacji coraz lepiej sobie z tym wszystkim radzą. Sieć, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, jest to bardzo trudny temat. Bardzo trudny temat i no, nie nauczyliśmy się jeszcze sprzedawać tak masowo, jak robią to sieci zachodnie, tak jak robi to Biedronka, no robi to po mistrzowsku. Tutaj pani wspomniała o tym takim fragmencie, że mają oni również takie towary delikatesowe. Mm-hmm. prawda, to trzeba wielki ukłon, że przyjeżdża ktoś z drugiego końca Europy i w Polsce robi interes życia, prawda? To jest dla mnie takie bardzo bolesne.
No właśnie,
bardzo
trzymam kciuki
bolesne.
Za naszych przedsiębiorców, tak, którzy pojadą
pozytywne.
Na południe Europy,
tak.
I tam zrobią
nie
interes życia.
Nie znał języka
życia.
Facet i przyjechał i u nas robi żniwa. I powiem, no nie wszystkie takie, powiedzmy, źle wyglądają te firmy. Jest parę firm w Polsce, sieć Dinon na przykład bardzo prężnie się rozwija, ma już parę tysięcy sklepów. Perspektywa też jest bardzo, bardzo dobra. Ja uważam, że nam brakuje takiej determinacji. Sklepy tego typu, sieci muszą być zarządzane twardą ręką.
Ale może też robimy złe rozpoznanie rynku. No, tutaj w przypadku Piotra i Pawła troszeczkę sobie poczytałam, jakie błędy. To na przykład zachłysnęli się swoim początkowym sukcesem. Zaczęli bez opamiętania otwierać kolejne sklepy. Za dużo tych sklepów było na początku.
Za mało kapitału, za szybki rozwój.
Za długie umowy w galeriach handlowych na wynajem, wieloletnie umowy, bardzo drogie.
Ale to też tutaj ja bym do końca zarządzających, tu będę ich odrobinę bronił, dlatego że pamiętajmy, że był taki moment, że te galerie handlowe wydawały się zupełnie przyszłością handlu i to wtedy jednak zarządzający galeriami handlowymi dyktowali te warunki polskim kupcom.
A być polscy kupcy prześcigali się w ofertach,
może,
kto da więcej.
No niestety tak to wyglądało, natomiast no proszę zobaczyć, mieliśmy sieć Bomi, która no istnieje gdzieś zupełnie w szczątkowej wersji. Była Alma, no ja jednak będę się upierał, że tutaj rozpoznanie rynku zawiodło. Polak chce być przekonany, że kupuje tanio. Nie zawsze się to potem okazuje do końca prawdą. Natomiast hasło delikatesy to chyba nie był na ten czas taki pokryzysowy dobre hasło, a potem już rzeczywiście te dyskonty, o których mówimy, tutaj padają nazwy. Wiadomo, że dwie największe sieci to jest Biedronka czy Lidl, no to w tym momencie no już tak osiadły na rynku, że się przyzwyczailiśmy. Poza tym ogromna reklama, która jest ze strony no, zagranicznych koncertów, no zwabia wiele osób właśnie w poszukiwaniu tańszych produktów.
Mm-hmm. A myślą panowie, że kolejne polskie firmy, kolejne polskie sieci, jeśli będą powstawały handlowe, będą uczyły się już na błędach swoich poprzedników i zrobią to porządne rozpoznanie rynku, nie będą tak w ciemno wchodzić z asortymentem, ze sklepami.
Pani Wonko, na naszym rynku tu lokalnym funkcjonuje też sieć Merkus, prawda? To jest bardzo porządna sieć. Według mojej oceny to ona bije na głowę wszystkie pozostałe, tylko że no Marek jak gdyby no, ma tą swoją skalę i nie chce dalej pójść, prawda? Wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali. No to też jest, jak gdyby powiem tak, nasz jak gdyby minus Polaków. Myśmy może jeszcze nie dorośli, czy nie wiem z czego to wynika, że nie chcemy tak rozwijać tak mocno, jak robi to zachodnia sieć. Oni mają już stworzony jakiś model, prawda, jakąś taki szablon i oni po prostu ten szablon przykładają. No, weźmy Carrefour. No, te same sklepy, które są w Gdańsku, mówię o tych małych Carrefourach, identyczne są w Hiszpanii. Identyczne w całej Europie. Oni taki szablonik sobie po kolei przykładają na każdy kraj. My tego musimy się nauczyć robić i wierzę w to, że przyjdzie taki czas, że Marek Teus będzie takie szabloniki przykładał.
Marcus, i pojedzie
tak
na południe
tak.
Europy
oczywiście.
I tam zawojuje.
Ja bym chciał u Marka kupować, jak jestem w Hiszpanii na wakacje.
No wszyscy byśmy chcieli kupować u pomorskich, szczególnie przedsiębiorców, natomiast to jest jeszcze jedno kryterium. Przypomnijmy sobie, że zasoby kapitałowe tych zachodnich sieci, które tu wchodziły, były nieporównywalnie większe niż naszych kupców, ale też dzisiaj dostęp do kapitału w Europie Zachodniej na skutek polityki Europejskiego Banku Centralnego przez całe lata był dużo tańszy niż do nas. U nas jest to pewna rynkowa jednak gra. Banki nie są najtańsze w Polsce, więc tak naprawdę kredytowanie się no jest pewną koniecznością i tutaj znowu łatwiej jest tym zachodnim, natomiast nie zmienia to faktu. Ja myślę, że my takiej odpowiednika Biedronki na pewno szybko nie zbudujemy, bo to już jest inna skala. Natomiast ja się zgadzam, że mogą być poszczególne przedsięwzięcia, które będą na swój sposób osiągały bardzo dobre wyniki.
Ja tylko powiem, że dobrze sobie radzą Dino, Polo Market, Stokrotka, nasz sklep, Chata Polska. To są polskie sieci, które rozwijają się. Działają, rozwijają się, mają swoich klientów lojalnych, którzy tam też często przychodzą. I trzymamy za te i inne wiele polskich marek kciuki, które za marki, które dopiero powstaną. Zostajemy jeszcze w temacie handlu. Zakaz handlu nie pomógł małym sklepom. Kolejne tysiące zamknęły działalność. W ciągu roku ubyło aż 27 tysięcy firm w handlu detalicznym, podaje Główny Urząd Statystyczny w najnowszej aktualizacji statystyk na podstawie bazy REGON. W samym tylko maju zamknięto ich 828. Ale są też zaskakujące skutki zakazu handlu czy ograniczenia handlu w niedzielę. Nie wpłynął na spadek zatrudnienia, a na wzrost. Jak się okazuje, też według GUS-owskich danych w badaniach popytu na pracę w pierwszym kwartale powstało aż 75 tysięcy nowych miejsc pracy w handlu. Jednocześnie przy likwidacji upadku tamtych małych sklepów zniknęło 26 tysięcy i tak jesteśmy na plusie.
Tak, bo w handlu generalnie rąk do pracy brakuje. I to, że zabroniono handlu w niedzielę, to wiadomo, ten cały handel się przesunął dzień do przodu i wzmożona sprzedaż i te osoby, które były w niedzielę, zostały rozłożone na cały tydzień. To jest proste.
Albo piątek i sobotę,
tak jest.
W sobotę
niektórzy
wygląda
mówią,
jak
że już od czwartku to jest
tak. Tak, i to jeżeli chodzi, jak tam mówiono, że prawda, będą jakieś grupowe zwolnienia, że będzie z tego tytułu.
Były takie obawy, to
tak, tak, były, ale to mówili ci, którzy byli przeciwko temu wprowadzeniu dnia wolnego od handlu. To był ich argument. Tu się nie potwierdził, także tutaj jak gdyby nic złego się nie wydarzyło, także to się bardzo ładnie rozłożyło na pozostałe dni. Ale jeżeli chodzi o to, co pani wspomniała, że małe sklepy ucierpiały, tak, bo to ci wszyscy, którzy, no nie ukrywajmy, wygodnie jest kupować w dużym markecie, jedzie się, robi się zakupy, staje się samochodem.
W jednym miejscu wszystko.
Tak, staje się na parkingu, wracając z pracy wieczorem, prawda, robi się i powiedzmy po to, żeby nie wychodzić po raz drugi z domu, prawda, po cukier czy po sól. I na tym te sklepy małe cierpią. Te sklepy bardziej są zaadresowane do ludzi, powiedzmy, starszych, którzy no, nie są tak mobilni jak, powiedzmy, ludzie w średnim wieku czy młodzi, prawda? I głównie na tych osobach te sklepy bazowały i tutaj te sklepy faktycznie ucierpiały.
Tu jest kilka kwestii, o których by trzeba porozmawiać głębiej. Jeszcze niedawno straszono, że w Polsce tych małych sklepów jest po prostu za dużo. Wszystkie wskaźniki odnoszące się do gęstości sieci sklepowej w Polsce były rzekomo przerysowane. Być może to jest pewne urealnienie teraz, które rzeczywiście dla niektórych przedsiębiorców jest bolesne i ja nad tym ubolewam. Z drugiej strony no, nie da się nie widzieć takich zjawisk, jak gwałtowny rozwój sieci gastronomicznej, którą mamy w Polsce. Proszę zauważyć, te wolne niedziele między innymi przyczyniły się do tego, że trochę zmienia się model spędzania czasu generalnie
nawet
w niedzielę.
Nawet bardzo bym powiedziała, przynajmniej z punktu widzenia aglomeracji miejskich. Trudno znaleźć wolny stolik.
Oczywiście tak, rosną średnie wynagrodzenia, no ale generalnie mamy trochę więcej pieniędzy, bo sytuacja na rynku pracy jest niezła, więc z jednej strony rzeczywiście może robimy mniej zakupów, ale jak patrzymy na to, ile jest restauracji, ile jest punktów gastronomicznych. To, co powiedziała Iwona przed chwilą, że czasami jest trudno znaleźć stolik w ciągu weekendu w jakimś dobrym miejscu, a teraz w okresie wakacyjnym,
tak,
to w ogóle pojawiają się, proszę Państwa, kolejki przed restauracjami. Ja 4-5 lat temu nie widziałem kolejek przed restauracjami. Teraz jest to w Sopocie, w Gdyni czy Gdańsku niemal norma przed niektórymi lokalizacjami.
I w mniejszych miejscowościach są przecież takie rodzinne restauracje kaszubskie, gdzie też trzeba czekać na rezerwację.
Jest jeszcze jeden element, który pokazuje, jak zmienia się ten model zakupowy i co ma wpływ na małe sklepy. Polacy też bardzo ruszyli poza miasta i jak się patrzy na te wzrosty sprzedaży, to te sklepy, które powstają przy stacjach benzynowych, one są beneficjentami wzrostów. Tam te obroty z roku na rok rosną. To jest prawie skokowy, po 20-25% rosną obroty na stacjach. I znowu można dyskutować, to dobrze czy źle. Bardziej zarobią wielkie koncerny, które zdominowały rynek paliwowy, niż drobni przedsiębiorcy, i to jest pewnego typu minus. Z drugiej strony te produkty tam nie zawsze są najtańsze, więc rentowność sprzedaży jest całkiem przyzwoita. Więc tak naprawdę tutaj patrzmy na te sklepy, które są zamykane, też w kontekście zmiany zachowań nas wszystkich. W niedzielę częściej pójdziemy do restauracji, mniej zrobimy zakupów. Czy to dobrze, czy źle? No, kupiec będzie narzekał, gastronomik będzie się cieszył, a my się zachowujemy, jak zachowujemy.
Ja, jako ciekawostkę jeszcze powiem, bo zauważyłem, nie wiem, czy państwo również, że sporo Włochów przyjeżdża do Polski i otwiera tutaj swoje biznesy, i rozmawiam z nimi, dlaczego wybrali Polskę, dlaczego tutaj jak gdyby chcą jak gdyby osiąść, to mówią, że tak dobrze biznes, jakim wychodzi w Polsce, to we Włoszech nigdy by im się tak dobrze nie wiodło. Także ja się bardzo cieszę, że niektórzy w Europie już chcą jak gdyby w Polsce osiąść, prawda, i realizować swój biznes. To jest bardzo dobry sygnał, ale to tylko świadczy dobrze o tym, że zamożność Polaków rośnie i że to widać już za granicą.
Od słuchacza SMS: byłem w kwietniu w Mediolanie. Wybór produktów mięsa i serów w tamtejszym Carrefourze do polskich to przepaść. Nie dość, że ceny jak u nas, to jakość wielokrotnie wyższa od naszych produktów. Słuchacze z Banina napisał. To nie będę w stanie tego porównać, więc...
Tak, ja nie odniosę te same się. Spostrzeżenia mam. Powiem tak.
Ale może tam akurat jest więcej regionalnych, których nie ma u
pani
nas.
Pani Wonko, ja kiedyś tu mówiłem na antenie, byłem w Paryżu z żoną, spacerujemy sobie, patrzymy, sklep z czekoladą, wchodzę, no aż wstrząsnęło mną, bo przepiękna posadzka, stare meble, patrzę tak do góry, raczej patrzę jeszcze na klientów, kto tam stał, no to tam poniżej 1000 euro butów nikt nie miał, patrzę futra po 1000 też euro i patrzę na cenę czekolady, 160 euro kilogram czekolady. Tam była sprzedawana czekolada na kilogramy. Chodzi o klienta. Tam jest po prostu zupełnie inny klient, zupełnie inna półka. Powiem jeszcze jako ciekawostkę. W sobotę jesteśmy na bardzo luksusowej ulicy w Niemczech, w Hamburgu. Do sklepu Diora stoi kolejka. Ochroniarz wpuszcza po jednej osobie. Jedna wychodzi, jedna wchodzi. Naprawdę nam jeszcze daleko to odnośnie tego Mediolanu. Tam jest przepiękna galeria. Ja bym chciał, żeby ta galeria była tutaj w Gdańsku, w Polsce, ale wiem, że jeszcze będziemy musieli na to czekać. Niektórzy mówią 50 lat. No niestety...
Życzę, żeby piękną galerię zbudowali polscy przedsiębiorcy, żeby potrafili się dogadać, zrzeszyć i żeby im się to opłacało.
No nie, ale tutaj jednak nie polemicznie, ale trochę uzupełniająco wobec przedmówcy. Ja mam takie wrażenie, że siła włoskiego handlu polega na jego różnorodności. Ja oczywiście mówię tylko i wyłącznie jako klient i turysta, bo dość często staram się być we Włoszech. I tam oczywiście będą takie sklepy czy restauracje, gdzie no przeciętny Polak w ogóle nie wejdzie, czy nie stać nas, bo obiad rzeczywiście kosztuje kilkadziesiąt euro co najmniej i te rachunki mogą przyprawić o ból głowy. Ale z drugiej strony wybór takich miejsc, gdzie można zjeść za kilkanaście euro, czy kilka euro, nawet jakiś szybki posiłek, też jest ogromny. Czyli tutaj tak naprawdę to nie jest tak, że we Włoszech są tylko bardzo drogie miejsca. Jest znakomita, bardzo szeroka paleta różnych opcji. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Tak naprawdę no, na tym chyba polega też siła gospodarki. Ja bym sobie życzył, żeby Polaków, nawet wracając do tego pierwszego wątku naszej dyskusji, stać było kiedyś na jeszcze lepsze produkty żywnościowe, żeby delikatesy nie upadały seryjnie. Natomiast akurat Polacy no, przy tych zakupach to jednak cały czas pieniądze liczą.
Zmieniamy temat, też trochę o pieniądzach będzie, ale i o mieszkaniach. Rząd stawia na kooperatywy mieszkaniowe. Resort Inwestycji i Rozwoju rozpoczął konsultacje społeczne tego nowego pomysłu, który ma zwiększyć dostępność mieszkań, zatrzymać rozlewanie się miast przez migrację mieszkańców na przedmieścia. Dzięki kooperatywie mieszkaniowej są takie szacunki, że mieszkania mają stanieć o 20-30%, te budowane w ramach kooperatywy, bo przy samodzielnej budowie nie będzie marży, jaka jest w przypadku przypadku deweloperów. Kooperatywy mieszkaniowe za i przeciw, na ile to się może przyjąć i zrewolucjonizować rynek mieszkaniowy.
Tak, kooperatywy, ktoś to sobie wymyślił, ja myślę, że z tego nic nie będzie. Takie kooperatywy przecież funkcjonują w formie spółdzielni mieszkaniowych. Takie kooperatywy również funkcjonują, TBS-y to też, także nie sądzę, żeby parę osób, tam mówi się, że od 3 osób można zacząć, założyć.
Ale nie tylko budowa wchodzi w grę, ale również remonty starej tkanki mieszkaniowej, bo od razu podam dane, jest 50 tysięcy mieszkań komunalnych w Polsce stoi pustych, bo samorządów nie stać na remonty. Może tutaj jest droga. 50 tysięcy mieszkań do uwolnienia.
To tak, to w tym bym widział, ale jeżeli chodzi o budowę mieszkań, nie wierzę w to, że osoby, które nigdy nie miały kontaktu z budownictwem, poradzą sobie z budową w dzisiejszym czasie budynku mieszkalnego. To i naprawdę to nie jest łatwe.
Nie, ja też mam dokładnie tą samą obawę. To nie chodzi tylko, że deweloper ma kapitał i doświadczenie, tylko deweloper ma know-how, wie jak to zrobić, wie jaka jest procedura, wie jak zaprojektować.
Gdzie wolno budować, gdzie nie.
Natomiast ja generalnie bardzo bym chciał, żeby tak było, żeby te mieszkania były tańsze, bardziej dostępne. Absolutna zgoda. Mam wątpliwości, czy kooperatywa to jest najlepsza droga, którą tu pójdzie, bo tu jest jedno fałszywe założenie, że na przykład gminy będą udostępniały grunty w centrum miasta właśnie, żeby się nie rozlewały. No nie, gminy w Polsce są w takiej sytuacji, ale to też jest racjonalne z punktu widzenia zarządzającego gminą, że jeżeli będzie miał w centrum Gdańska działkę, to ją zawsze sprzeda deweloperowi, który wykorzysta ją w sposób komercyjny, taki, że będzie chciał jak najwięcej zarobić.
Gmina zrobi to, co jej się opłaca.
Gmina zrobi to, co jej się opłaca, a nie z dobrego serca przekaże to kooperatywie, więc trzymając kciuki za pomysł, podobnie jak pan Grzegorz, uważam, że to nie będzie żadnej rewolucji.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Pellowski, mistrz cukiernictwa trójmiejski piekarz, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała najpierw Basia Kopaczewska, teraz Andrzej Dubas, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.